A w studiu Radia Doksa dziś moi państwa goście, Beata Maliszkiewicz, mama dorosłych już córek i nauczycielka. Witam serdecznie.
Witam.
Jest z nami także Katarzyna Miążek. Witam cię, Kasiu.
Dobry wieczór.
Psycholog Zofia Proczka-Śnieżek, terapeuta rodzinny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I jest z nami także mój redakcyjny kolega Marcin Polus. Witam cię, Marcinie.
I witam
Twój
serdecznie.
Debiut w programie Z rodziną mi do twarzy.
No, w tym programie
bardzo,
tak.
Tu cię jeszcze nie było. Bardzo mi miło. Proszę państwa, zapowiadamy od 2 dni taki temat. Pytanie w zasadzie, w jaki sposób pomóc dzieciom wybrać swoją drogę zawodową, jak pomóc dojść dziecku samemu do takiej świadomości, kim ono chciałoby zostać. Ja nie wiem, czy pamiętacie swoje doświadczenia, czy waszym zdaniem to jest łatwe, trudne, to jest jakiś proces, to jest jakiś błysk. Różnie to bywa. Czasami są dzieci, które konsekwentnie od najmłodszych lat wiedzą, kim będą. No i o dziwo, bywa, że rzeczywiście taki zawód wybierają, w tym kierunku się kształcą i zostają, no ale umówmy się, nie jest to jakieś nagminne na ogół po tych pierwszych takich wróżbach, przewidywaniach i tak dalej, w życiu zmienia się u jednych częściej, u innych rzadziej. Nie wiem, czy wy macie takie doświadczenia, kim wy chcieliście być, chciałyście być, jakby byłyście i byliście mali, jak to się zmieniało z biegiem lat, jak pamiętacie te swoje doświadczenia?
Widzę, że Ewa na mnie patrzy, to może ja zacznę. No, oczywiście, że pamiętam. I to może być nieco dziwne, albo i nie dziwne. Chciałem być dziennikarzem.
Czyli ty jesteś z tej grupy, o której mówiłam.
Może niekoniecznie od kiedy pamiętam, ale pojawił się taki moment, kiedy faktycznie chciałem być dziennikarzem. No co mi się w końcu udało, ale tak od najmłodszych naprawdę lat, no to jak każdy chłopiec oczywiście najpierw strażakiem, a potem archeologiem.
Mhm. Czyli ten pierwszy etap obowiązkowy bycia strażakiem, tak, zaliczony, archeolog.
Archeolog, no dalej mnie w stronę tej archeologii ciągnie, ale no cóż, już chyba jest troszkę za późno, obawiam się.
Jak było w przypadku pani Beato, pani zawsze chciała być nauczycielką?
Nie, ja w ogóle nie chciałam być nauczycielką. To na pewno nie jestem taką osobą, która została nauczycielką, dlatego że to było marzenie życia. Tak mnie życie po prostu jakoś pokierowało mną i myślę, że dobrze się stało, ale to wcale nie było takie tak od razu. Miałam też fazę archeologii i przeczytałam książki Michałowskiego. No dużo różnych marzeń. Ja raczej pamiętam takie zmagania, co studiować. I kiedy poszłam na polonistykę, to ostatnia rzecz, o której myślałam, to była szkoła. Więc też w wielkiej pokorze myślę o tych wyborach i o tym, jak to się potem w życiu toczy.
Ja swojego dzieciństwa nie pamiętam, tak sobie próbuję przypomnieć jakieś najmłodsze wybory zawodowe i trudno mi to zrobić, ale myślę sobie o tym, że u mnie to raczej był proces i na pewno przewinęła się nauczycielka, przedszkolanka, dziennikarka, a potem jakby patrzyłam na to, w czym jestem dobra i co lubię robić i jakby pierwszym moim takim sygnałem było to, że lubię ludzi i lubię pracować z ludźmi i jakoś wokół tego wybierałam. Później pojawił się Kraków jako miejsce, w którym będę studiować, to jak poszłam do gimnazjum. Nie wiedziałam co, ale wiedziałam w Krakowie, a potem wyszła psychologia. Trochę o prawie myślałam, ale...
Czyli różnie się to tak precyzuje, trochę wokół ludzi, trochę wokół miejska, siła, jak było w twoim przypadku?
Ja w dzieciństwie może też nie do końca pamiętam, ale z tych czasów, które już sobie uświadamiam, może jako taka młodsza nastolatka, to myślałam o karierze pisarki. Bardzo lubiłam zawsze czytać, byłam takim typowym molem książkowym i zawsze mi się wydawało, że to takie cudowne, że można siedzieć w domu, pisać książki, przy tym otaczać się książkami, mieć kontakt z nimi na co dzień. Stwarzać światy, być w różnych innych światach, także to było coś dla mnie interesującego. Ale gdzieś tam życie po drodze mnie zweryfikowało, być może też były to takie koleje losu, że w podstawówce miałam fantastyczną polonistkę, a w liceum już niekoniecznie, jakoś byłam zachwycona tym, kogo spotkałam na swojej drodze i zaczęłam myśleć o tym w inny sposób, niekoniecznie odnajdując się w tej roli. A później to było pasmo przypadków właściwie, gdzie ściągnęło mnie w taką stronę zawodów artystycznych, ale nie wiedziałam do końca, co to będzie, także zdawałam na mnóstwo kierunków przeróżnych, włączając iberystykę i dobrze czy niedobrze się stało, nie dostałam się na żaden z tych kierunków. Między innymi też zdawałam do szkoły artystycznej, w której ofercie był kierunek fotografii. I tam się dostałam. Zresztą dzięki literaturze, o którą mnie pytali na egzaminie wstępnym, nie interesując się za bardzo zdjęciami. I myślę, że dobrze się stało, bo rzeczywiście znalazłam swoje miejsce w życiu, swoją drogę. Ja czuję się w tym dobrze, to jest zawód, który mnie inspiruje, który ma też wiele wspólnego ze stwarzaniem nowych światów, innych sytuacji, ale myślę, że u mnie był to jakiś rodzaj przypadków, choć na pewno też taka sytuacja, o której przypomniał mi mój brat, być może taka nieuświadomiona, coś z podświadomości. U mojej babci na strychu wisiały klisze takie wywołane, jak to kiedyś jeszcze było, nie wiem, czy wszyscy słuchacze pamiętają, że kiedyś te filmy były takie fizyczne, nie wersje cyfrowe negatywów. I rzeczywiście mój brat mówił, że jako dziecko też lubiłam się tym bawić, bo wujek wywoływał te zdjęcia sam na własną rękę i gdzieś tam na strychu wisiały różne takie magiczne przedmioty, te negatywowe wizje świata, które dla dziecka były też takie odrealnione. I kiedyś brat mi o tym wspomniał przy okazji wystawy, że być może gdzieś tam coś
babcia
też...
Babcia załapałaś właśnie tak, na tym strychu
u babci. Na takim dziecięcym zupełnie etapie, nieświadomie zupełnie.
Te wasze wspomnienia tak trochę na rozgrzewkę, słuchajcie, bo dzisiaj pytanie o to, w jaki sposób pomóc dzieciom gdzieś rozeznać się w tych swoich pasjach, w swoich dobrych stronach, w takim swoim powołaniu. Kiedy tak patrzycie na dzisiejszych nastolatków, czy też na wasze dzieci, prawda, wspominacie, jak one się rozwijały, jak przejawiały takie różne zainteresowania, to co wam się wydaje najważniejsze jakby na tym etapie? W jaki sposób najbardziej można towarzyszyć, można wspomóc? Jak obserwować, jak podpowiadać, jak prowadzić?
Ja właściwie czuję się bezradna w tej sytuacji, o tyle, że trudno jest mi moim dzieciom mówić i w ogóle nie mam nigdy takiego zamiaru, że co mają robić albo co mają wybrać, i wydaje mi się, że też taka jest trudna presja, z którą dzieci się spotykają już od gimnazjum, kiedy ten kierunek trzeba dość wcześnie określić i wybierać tę drogę swojego życia w momencie, kiedy tak naprawdę nikt jeszcze do tego nie jest gotowy albo mało z tych osób jest do tego gotowych. I w przypadku moich córek to zawsze była taka trudna sytuacja, że one zupełnie nie wiedziały. I jedyne, co ja znajdowałam na to jako radę, to mówiłam, rób to, co kochasz, rób to, co lubisz, rób to, w czym dobrze się czujesz. Bo taka moja złota maksyma, być może tego zawodu, w którym będziesz pracować, jeszcze nikt nie wymyślił. Także to są takie wybory, o których w tej chwili nie ma co decydować i szukać konkretnego zawodu na etapie, wydaje mi się, nastoletnim. Bo to jest naprawdę zbyt trudne i wydaje mi się, że to jest olbrzymia presja dla tych młodych ludzi i nie warta tego wszystkiego. Wydaje mi się, że przede wszystkim myślenie sercem o tym i bycie dobrym człowiekiem, i to zaprowadzi w dobrym kierunku.
Marcin, ty jesteś także doradcą zawodowym. Co mówi, co mówią jakby nauka, co mówią doświadczenia zawodowców na ten temat?
Nauka na pewno mówi o tym, że ja akurat nie mam dzieci, także nie wypowiem się z perspektywy rodzica, ale mogę wypowiedzieć się z perspektywy bocznego obserwatora. Co rodzic może zrobić? No przede wszystkim rodzice są tą jakby pierwszą instytucją, która może rozeznać mocne i słabe strony swojego dziecka, prawda? I na tej podstawie jakoś, no może nie tyle, że popchnąć, ale jakoś nakierować dziecko na właściwe tory. No i tutaj też jest ważna współpraca na linii niestety rodzice-szkoła, co nie zawsze się układa, żeby wytworzyć temu dziecku...
Na linii niestety rodzice-szkoła, no.
Żeby wytworzyć temu dziecku odpowiednie i sprzyjające środowisko do nauki tego, w czym jest naprawdę dobre.
Jak panie było w waszym przypadku, pani Beato? Cztery dziewczyny, czy pani w jakiś sposób pomagała, czy one sobie po prostu same radziły w tych swoich takich błądzeniach, rozeznaniach, szukaniach?
Znaczy, ja podobnie jak pani też wierzę w to głęboko, że najważniejsze jest jednak podążanie za jakimiś zainteresowaniami, szukanie takiej własnej pasji. I zawsze mówiłam to moim dziewczynom, że no, po pierwsze, jednak w pracy spędza się bardzo dużą część życia i to jest bardzo ważne, co się robi, że po prostu nie warto szukać pracy, w której się tylko będzie pracować. I można powiedzieć, że mój dom jest tym przesiąknięty. A po drugie, że czasami trzeba jednak dużej cierpliwości. Mnie nauczyło to doświadczenie z nimi, no bo im towarzyszę rzeczywiście od lat. Mi się wydaje, że my jesteśmy permanentnie w stanie jakichś wyborów, których dokonują nasze córki. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że możemy pozwolić im na takie poszukiwania, bo wszystko przeżyłam i zmiany kierunków, i totalne niespodzianki, i bardzo wiele rozmów. I myślę, że jest tak, jak pan mówi, to znaczy my na pewno jesteśmy tymi pierwszymi rozeznającymi, chociaż uważam, że jest w tym też duże niebezpieczeństwo. Sama się o tym przekonałam, że jest zawsze taka obawa projekcji własnych marzeń, projekcji też własnych wyobrażeń o swoim dziecku, i one czasami blokują nas na dostrzeżenie tego, co mogą zobaczyć inni. I ja się z jedną z moich córek o tym przekonałam. To jest w ogóle taka fantastyczna dla mnie niespodzianka, że no, ona dokonała wyborów, które do głowy by mi nie przyszły, że ona pójdzie taką drogą. Więc myślę, że my jako rodzice też musimy w jakiś taki bardzo delikatny sposób towarzyszyć temu. I myślę, że bardzo wspierać w tym, w takim też przekonaniu, że gdzieś ta droga jest, że ona się znajdzie, wcześniej czy później.
Ci inni, o których pani mówi, którzy mogą dostrzec, to rzeczywiście szkoła może być? Warto podpytać jakichś ważnych nauczycieli, którzy gdzieś są blisko?
Teraz jako stara nauczycielka to mam problem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego, że jednak nie jestem taka bardzo konwencjonalna i ja nie uważam, żeby szkoła miała jakieś ogromne możliwości w tym rozpoznaniu. Szkoła tak samo jak rodzice. Moim zdaniem zadanie szkoły jest takie jak rodziców. To znaczy też powinna towarzyszyć i też powinna pomóc rozpoznawać te umiejętności, ale też zawsze sobie powtarzałam, że ja swoich uczniów nie znam dobrze. Poza tym znam ich tylko przez jakiś tam krótki czas. W ich życiu zdarzy się jeszcze wiele niespodzianek. I nawet teraz właśnie tutaj siedząc myślę o jednym ze swoich uczniów, którego przygotowywałam do matury, i pamiętam, jak jego mama przychodziła i mówiła, ale jemu się nic nie chce, Michał naprawdę, no on nic nie robi, on po prostu nic nie ma w głowie. No, ja zawsze mówiłam, niech się pani nie martwi, Michał się obudzi, ale on się do matury nie obudził. A teraz napisał
na
książkę.
Na maturze się obudził, czy nie?
Napisał, znaczy zdał maturę, nie, on to był ten poziom, że on wszystko to był w stanie zrobić, ale jego nic nie obchodziło, zupełnie, spał, no on po prostu spał. A teraz jest autorem książki filozoficznej, jest wykładowcą, no ma bardzo ciekawą, czytałam ostatnio sobie tam o jego różnych osiągnięciach i myślałam sobie, że naprawdę niektórzy potrzebują, że ten czas, który jest potrzebny na podejmowanie tych decyzji, czy na te przebudzenia, on też jest bardzo różny. Ja z żadną z moich córek akurat nie przeżyłam takiej sytuacji, o której pani mówi, że nie wiem, Kasia zawsze wiedziała, że chce być lekarzem. No u nas tak nie było. No, to zawsze wiadomo, że gdzieś tam błądzi wokół w jakichś rejonach, ale jednak to jest właśnie no, taki długi proces.
Poszukiwanie proces. Mhm. Pani Zofio, co na to psychologia? Czy po pierwsze, jak rozeznawać, tak jak patrzeć na swoje dzieci? Jak oddzielać nasze własne projekcje, marzenia i zachcianki od tego, czego być może, w jakim kierunku dzieci podążają? Żeby się nie pomylić, po prostu nie pobłądzić i nie wymieszać jednego z drugim.
Jak patrzeć, to pierwsze słowo, które mi przychodzi do głowy, to uważnie. I to jest bardzo długi proces, bo jak sobie myślałam o tym, jak wspierać dzieci, to myślałam o tym właśnie w wieku nastoletnim, kiedy one muszą zdecydować, jakie przedmioty do matury, czy jaki kierunek faktycznie obrać, jeśli idą na studia, czy po szkole gimnazjalnej, jaki zawód wybrać. Ale pomyślałam sobie, że to jest jednak dużo dłuższy proces i że to wsparcie jest właściwie od urodzenia i to patrzenie na dziecko, w czym jest dobre i co by chciało robić, jak się rozwija, jest od urodzenia. Nawet w takim pierwszym podstawowej rzeczy, żeby ufać dziecku na przykład z jedzeniem. To znaczy, że jak jest głodne, to nam powie albo zapłacze, a jeśli jest najedzone, to jest najedzone i nie ma powodów mu nie ufać, że ono powinno zjeść więcej. No, z czego rodzą się oczywiście różne problemy, ale ja mówię o zdrowym dziecku, tak? To znaczy nie takie, które lekarz mówi, no jest jakoś tutaj coś medycznie nie w porządku, tylko mówię o dziecku, o którym lekarz mówi, jest zdrowe, wszystko jest dobrze, ale rodzice mówią, no nie je dobrze, nie je tyle, ile bym chciała. Więc już na tym etapie bym jakby zachęcała do ufania dziecku, że jak ono jest najedzone, to jest najedzone. I to może rozeznawać. To też budzi takie jego rozeznanie, że ja wiem, ja czuję, kiedy jestem najedzony, albo kiedy jestem głodny, albo kiedy chcę spać, albo kiedy chcę się bawić.
Czyli używaj dosłownie takie rozróżnienie, o to, co pani nazwała dosłownie, że dziecko nie je tyle, ile ja bym chciała, tylko tak. Tyle, ile ono potrzebuje. Nie? To jakby potem...
No i po czym rozpoznajemy po tym, że jest zdrowe i że się rozwija, bo to jest jakby to kryterium. Nie to, czy ja uważam, że ono zjadło wystarczająco ilość ziemniaków czy chleba, tylko to, że się dobrze rozwija jest tym kryterium, któremu możemy ufać. I sobie myślę, że to jest właśnie taki etap od małego i to, że ono może rozwijać się i robić różne rzeczy i różnych rzeczy próbować, co myślę, często jest dla rodziców trudne, tak? Tak jak pani mówiła przed chwileczką o zmianach kierunków, więc dzieci podejmują różne rzeczy, wiele rzeczy i w ten sposób one się uczą, badają, w czym jestem dobry, co mi się podoba, co mi się nie podoba. I to może być dla nas jako rodzica trudne, bo są często zmiany, tak? I nie wiem, 2 miesiące pogra na skrzypcach, potem je odłoży, no jest to kosztowne i tak dalej. Ale tutaj jakby zachęcam do tego, żeby dzieciom pozwalać różne rzeczy robić, różne rzeczy próbować, bo one w ten sposób poznają siebie i mogą decydować o tym, więc jakby to taka druga rzecz, która mi przychodziła do głowy. Ale myślę sobie, że wybór jest związany zawsze z ciekawością i z lękiem. I to jest i u nas, i u rodzica, i u dziecka, i u rodzica. Więc zawsze to będzie właśnie takie trochę pójdę, ale się boję.
Ciekawość jest taką inspirującą rzeczą, prawda? Czego te lęki dotyczą?
Lęki dotyczą pewnie tego, że mi się nie uda, albo że mnie oceniam źle, albo... że kogoś zawiodę, no właśnie, to może być ten rodzic, może być ktoś inny ważny. O to, czy ten zawód mi się opłaci, w takim sensie, czy będę w stanie żyć, bo sobie myślę, że są zawody, które nie kojarzą się z dobrym zarobkiem i to jakby może być takim też kryterium, no, kocham to robić, ale to może nie być opłacalne. Hmm. Albo jest tylu specjalistów, że nie wiem, czy ja się w tym wybiję.
No nie bez powodu mówią, że szczęście to jest robić to, co się kocha, jeszcze żeby nam za to płacili.
No dokładnie, ale no to więc myślę, tutaj może się różne rzeczy możemy się obawiać. Ale tak naprawdę no, też nie mamy tego od razu i musimy się w tym rozwijać, zdobywać kwalifikacje, chodzić gdzieś tam na różne kursy, trochę myśleć poza pudełkiem, tak, i być tym kreatywnym.
Ciekawa jestem, Marcin, jak to twoje doświadczenie wyglądało, bo z tego co wiem, to ta twoja droga do dziennikarstwa, do miejsca, w którym jesteś w tym momencie, też wcale nie była taka prosta i jednoznaczna, że gdzieś tam jednak po drodze próbowałeś sobie różnych rzeczy, to były twoje wybory, czy spełniałeś jakby zapotrzebowania czy chęci innych, jak to było?
No faktycznie, nie była to stricte prosta droga, wręcz bardzo kręta, bo wykonywałem, zanim znalazłem się tutaj w Radiu Doxa, kilka innych zawodów i to totalnie...
Pochwal się, kim byłeś.
Totalnie różnych. Byłem na przykład sprzedawcą w fabryce okien. Sprzedawałem okna na rynek francuski, na rynek włoski. No, byłem. Byłem też na przykład specjalistą od odszkodowań. Bo czemu nie?
Bardzo takie medyczne chyba masz też za sobą.
Tak, stażowałem też w szpitalu, bo przewinąłem się też przez Akademię Medyczną wcześniej. Właśnie a propos tej zmian kierunków studiów. Pracowałem i to jest do dzisiaj, pomijając Radio Doxa, moje najulubieńsze miejsce pracy.
A powiedz właśnie, jak to się odbywa, bo kiedy byłeś w tych różnych miejscach i pracowałeś w takich różnych zawodach, to jak się odbywa ta, jakby jak się czuje tą taką tęsknotę, że wiesz, że nie jesteś w swoim miejscu, że to nie jest to. To doskwiera, to w jakiś sposób boli, to ciągnie, to jak to jest?
To doskwiera. Powiem tak, że nie ma chyba gorszego uczucia, niż wstawać co rano z myślą, kurczę, znowu muszę tam iść. Znowu muszę tam iść, znowu muszę robić to, czego nie lubię, znowu będę musiał oglądać twarze, z którymi się nie dogaduję, znowu będę musiał robić coś, na czym mi właściwie nie zależy, za co mi po prostu płacą, i znowu będę się czuł źle. I wstawanie z takim przekonaniem co rano i codzienne wykonywanie tych czynności, właściwie no pod presją, pod jakimś przymusem, można powiedzieć, to nie jest dobre, no to nie jest właściwe. No i stąd się bierze zapotrzebowanie na zmiany zwyczajnie. Zwyczajnie na zmianę. No można powiedzieć, że Radio Doxa w tym momencie jest drugim moim miejscem pracy, gdzie ja się rano zrywam, nawet jeżeli jest to 4:30, żeby już o 6:00 przeczytać serwis informacyjny, to ja o tej 4:30 się zrywam, może niekoniecznie jak skowronek, ale wstaję i idę, bo lubię, bo podoba mi się to, co robię.
A które pierwsze miejsce było takie fascynujące, bo nie wyłapałam wśród tej wielości zainteresowań i zawodów?
Nie doszedłem do tego jeszcze. Było to, nie wiem, czy mogę podać nazwę na antenie, chociaż już parę tygodni temu w audycji Od Piasta do Miasta się przewinął mój były pracodawca. Pracowałem w takiej firmie o zaszczytnej nazwie Centrum Piwowarstwa. Sklep internetowy z akcesoriami do ważenia piwa.
I tam ci się podobało, również w Radiu
Doxa. Tam mi się autentycznie podobało. Nie dlatego, że robiliśmy fajne rzeczy, ale po prostu wstawałem co rano i wiedziałem, że idę do ludzi, z którymi mogę się, oprócz tego, że popracować i zarobić na tym, ale mogę się w trakcie tej pracy przy okazji dobrze pobawić.
Mm-hmm. Ludzi z pasją, jednym słowem.
Dokładnie tak.
Co się dzieje dalej? Co się dzieje, kiedy tutaj ta sytuacja, o której Marcin powiedział, pani Beata też o tym mówiła, że nie wyobraża sobie pani takiego też codziennego męczenia się z tym, że trzeba iść do jakiejś pracy, której się nie lubi. Co to może zrobić tak w ogóle w życiu? No bo myślę sobie, że generalnie wiele osób w ten sposób pracuje, wybrali jakieś zawody, być może dobrze opłacalne i czują czasami, że nie są na swoim miejscu.
Myślę sobie, że no, konsekwencje mogą być różne. Istnieje możliwość, że przeżyje się tak całe życie, ale to nie będzie zbyt szczęśliwe życie i zbyt satysfakcjonujące. Myślę, że takie pierwsze, co mi się nasuwa, no to, że się można wypalić po prostu i że można się bardzo szybko wypalić. Może się rozwinąć depresja, no bo to jest taki stan permanentnej frustracji, tak? Czyli wstaję i każdy poranek jest walką, żeby iść w miejsce, gdzie nie lubię być, albo nie lubię tego robić, albo z ludźmi, z którymi się mi pracuje, jest mi źle. Więc tak naprawdę to może wpływać na całe nasze życie, na to, że będzie nam się źle w relacjach układało, bo jeśli nie jesteśmy jakoś ze sobą, jest nam niedobrze, no to trudno, żeby tutaj tworzyć dobre związki, dobre relacje. Więc na rodzinę się to może przełożyć i na to wszystkie nasze bliskie, ważne związki. Więc jest to sytuacja naprawdę bardzo trudna i wymaga odwagi też to, żeby sięgnąć po coś innego. To nie musi być drastyczne, tak? Bo tutaj pan opowiada o różnych bardzo od siebie takich kierunkach, ale to może być coś małego, co można zmienić, a co nam już pomoże. Czyli na przykład, jeśli to jest firma, w której źle się czuję w zespole, to może warto zmienić po prostu firmę w branży, tak? Jeśli to jest zawód, który no może nie jest moją pasją, ale okej. Ale zespół, w którym pracujemy, jest szalenie ważny i dużo daje, więc...
Oj tak.
Więc tutaj...
Ale to też to, o czym Marcin mówił, będąc w wielu miejscach, pracując z różnymi osobami, no to mimo wszystko to są umiejętności pewne nabyte, które są już jakąś wartością, prawda? I one się gdzieś tam zawsze też przydadzą.
To bardzo wzbogaca kreatywność, bo tak naprawdę z wielu dziedzin może pan czerpać teraz.
Oczywiście.
I to się przyda tak naprawdę i w tym zawodzie, który pan teraz wykonuje i się przyda w różnych relacjach, czy w tworzeniu czegoś. To jest niezastąpione.
Słuchajcie, spotykacie się z takimi sytuacjami, że rodzice mylą jakby swoje potrzeby z potrzebami dzieci, że to się gdzieś miesza i są prawie pewni, że to dzieci tego chcą, a tak naprawdę jakby się temu przyjrzeć gdzieś przez lupę, to się okazuje, że to są ich jakieś marzenia, jakieś niezaspokojone pragnienia.
Na każdym etapie myślę, że ja się spotykam, bo spotykam się i z... od strony dzieci jakby, no i od strony, myślę, w gabinecie też i pacjentów, tak? Gdzie próbuję rozmawiać o tym, że czy to, co się pani martwi z synem, czy z córką, to jest pani, czy to jest jej, tak? Czy wybór tego kierunku to jest pani, czy to jest jego? I no, bardzo często i bardzo trudne to jest, że to jest właśnie...
A ciekawe, czy jakby poza takimi gabinetami psychologicznymi można sobie to rozeznać, jeśli rodzice chcą? Jakby rozjaśnić sobie temat, tak? Tak się czy to moje potrzeby, czy to moje pragnienia, czy to rzeczywiście mojego dziecka?
Ja myślę sobie, że jako No, jako rodzic, ale też jako osoby, my się rozwijamy całe życie i bycie samoświadomym w takim sensie rozwoju i badania siebie, zadawania sobie różnych pytań jest taką wskazówką, jak to rozeznawać, tak? Czy to jest moje, czy to jest jego.
Bo też z drugiej strony chyba nie ma nic dziwnego w tym, że rodzice chcieliby, żeby ich dzieci były szczęśliwe, żeby... I mają jakieś, no nie wiem, czy mają jakieś wizje, prawda, że kim te dzieci by mogły być, nie wiem, czy to już samo w sobie jest... nie w porządku, bo jest jakimś narzucaniem i ukierunkowaniem?
No ja myślę, że nie, bo to jakby to są takie myśli czy marzenia, które nam przychodzą i tutaj trudno winić kogoś za to, że ma myśli, tak, które się pojawiają. Ale rozeznanie tego, a tym bardziej już później narzucanie takiego kierunku, nie wiem, poprzez różne zajęcia, poprzez wożenie dziecko, gdzie ono tam nie chce być, czy płacze za każdym razem, kiedy tam jest, no to już jest inna kwestia niż to, marzyłabym, że moja córka była pianistką, a co innego jest wozić ją tam i przez 15 minut przez pół roku czy przez rok słuchać płaczu i że ona nienawidzi tych lekcji, tak? No to już jest wykonawstwo i to jest już to przekroczenie na pewno granicy dziecka, które nie chce tego robić.
Tutaj panie, no jeszcze chciałam powiedzieć, że obie czterokrotnie doświadczone, ale nie, bo Kasi dziewczyny są jeszcze niektóre te na takich młodszych etapach, ale łapałyście się na tym, czy bywały takie sytuacje, że musiałyście się zastanowić, że halo, to muszę na chwilę przystanąć i się zastanowić, czy to ja tego chcę, czy chcą tego moje dzieci.
No myślę o tym cały czas, jak pani zapytała. To znaczy, myślę, że w ogóle cała sytuacja wyboru nie tylko studiów, ale też w ogóle zawodu, czy myślenia, bo myśli się w perspektywie najpierw studiów, potem jednak pracy też. Jeszcze tak się myśli, bo już wydaje mi się, że w Polsce w ogóle sytuacja się na tyle zmieniła, że możliwości są dużo większe. I ja to zawsze mówiłam też moim córkom, że nawet jeśli kierunek, który rozpoczęły, no człowiek zawsze przeżywa taki kryzys, sama też pamiętam, że myśli sobie, no nie, no to nie jest to, dlaczego ja tu jestem, to jest bez sensu, mogłam pójść gdzie indziej i tak dalej. Ale w tej chwili jednak tych możliwości takiego ukierunkowania, właśnie jakichś tam dodatkowych specjalizacji i tak dalej jest bardzo dużo. I tak jak pani mówiła o tych zawodach, których nie ma, to myślę, że rzeczywiście są też drogi, które są jeszcze niewidoczne. Natomiast myślałam o tym, no właśnie, że jest zawsze ten aspekt też tego przyszłego życia, pracy. No bo wiadomo, studia się kończy, zaczyna się życie i to jest zupełnie inny etap, w którym ja też towarzyszę moim córkom i wiem, jak to jest potem już, jak to się zderza z rzeczywistością, jak się trudno potem planuje to własne życie, gdzie trzeba zarobić na przykład, bo się ma już dzieci, bo już się ma rodzinę, bo już nie można brać od rodziców i tak dalej. I czasami trzeba iść na kompromisy, iść do pracy, której się nie lubi. I jadąc tutaj mówiłam jednej z moich córek, zostaw tą pracę, bo szkoda twojego życia, żebyś była w miejscu, którego nie lubisz. Natomiast jeżeli mogę powiedzieć, to właśnie w tym aspekcie mój mąż zawsze mówił, idźcie na Politechnikę, bo on jest po Politechnice. No i to jest pewny zawód, wiadomo, to jest coś takiego oczywistego. No, żadna z dziewczyn tego nie zrobiła. Ostatnia próba była przy czwartej. Ja też miałam dla niej jakieś pomysły i one nie były projekcją moich marzeń, tylko właśnie projekcją raczej tego takiego chyba fałszywego rozpoznania, bo ja ją widziałam na jakiejś fizjoterapii. Mówię, Emilka, ty masz świetny kontakt z ludźmi, ty też masz taki, nie wiem, jakiś taki zdrowy stosunek do ciała, jesteś taka wysportowana, ja cię widzę po prostu w tym. I ona nawet próbowała się do tego dostosować, chociaż nie zdawała. I pewnego dnia właśnie wyznała. Oczywiście o żadnych jakichś tam politechnicznych kierunkach też nie było mowy. Także myślę, i pewnego dnia wyznała, że nie, że ona jest strasznie nieszczęśliwa, jak tylko myśli o tej fizjoterapii. No co jest, wiadomo przecież, że nie wolno wtedy takich rzeczy robić. Natomiast na pewno to myślenie z lękiem, i mi się wydaje, że to jest silniejsze. Może w rodzinach jakichś lekarskich, czy rodzinach adwokatów, gdzie te tradycje są silne, jest inaczej. No u mnie może te artystyczne właśnie. Natomiast to myślenie właśnie o tym, co potem, to może czasami no, dawać takie, można powiedzieć, takie okulary, przez które się na to patrzy, surowe, prawda? Jak ty będziesz z tego żyć?
Proponuję teraz, proszę państwa, krótką przerwę, po niej zaraz wrócimy do tego pytania, czy zdarzają się takie sytuacje, że jednak gdzieś my jako rodzice projektujemy na dzieci te swoje zachcianki, swoje potrzeby. Wrócimy do tego pytania, bądźcie państwo z nami.